Cześć, witajcie. Ja nazywam się Kuba Teper i witam Was w 12 odcinku The Table Talk, naszego podcastu o jedzeniu i gastronomii. W odcinku noworocznym, sylwestrowo-noworocznym, bo nagrywamy go jeszcze w 2020, a Wy go pewnie słuchacie już w 2021. Jesteśmy w trzyosobowym składzie dzisiaj. Razem ze mną jest Julka.
Siemka.
I Michał z Wine Love.
Czołem, drodzy słuchacze.
Martyna jest z nami duchem, nie ciałem, jest na wyjeździe, więc nie mogła uczestniczyć. Serdecznie Cię, Martynka, pozdrawiamy. I teraz tak, biorąc pod uwagę, że to jest podcast, którym chcemy podsumować miniony rok, no to nie chcemy robić rankingu jako takiego, bo tych rankingów już trochę jest. Maciej Bratkiewicz robi swój ranking, znaczy już swoje nagrody złotego przewodu pokarmowego bodajże już wypuścił na YouTubie. Do tego jeszcze jest organizowane u niego głosowanie. Serdecznie zachęcamy do głosowania. Mytujemy też, jak co roku ma swój ranking i tam też można głosować, do czego też zachęcamy. A my sobie postanowiliśmy podejść do tego troszeczkę innej strony, bo chcemy zobaczyć. Nie konsultowaliśmy tego wcześniej ze sobą, natomiast zadanie było takie, żeby każdy z nas przygotował jakieś swoje naj z minionego roku i zobaczymy, kto jakie naj przygotował. Tutaj nie było właśnie z góry jakby najlepsza knajpa czy tego typu proste rzeczy, tylko zupełny freestyle i takie nasze bardzo autorskie podsumowanie tego, co się w branży gastronomicznej i w jedzeniu w minionym roku działo. Więc bez zbędnego przedłużania zaczniemy od naszych najów i na pierwszy ogień chciałbym oczywiście wystawić Julkę.
O nie! No, ale o którym naj? Od którego naj chcemy zacząć?
Od pierwszego.
Super, ale najlepsze, najgorsze, najbardziej przypołowa sytuacja, czy...
Ty wybierasz.
No to ja bym chciała od największego zaskoczenia, okay, jeżeli chodzi o ten rok.
Okay.
Ale to już wcześniej zwróciłam sama na to uwagę, że niestety, wszystkie moje naj są z perspektywy pracownika.
Super, to jest bardzo ciekawa perspektywa.
No mam takie, że nie mam życia tak naprawdę chyba poza pracą, więc to jest troszeczkę smutne.
Ale pracownika też gasło dodajmy, więc jakby wiesz, ciekawą inną perspektywę pewnie niż spora część innych osób, nie? Zauważasz rzeczy, których inni nie widzą.
Lub po prostu o nich nie mówią, no bo mam wrażenie, że mało jest faktycznie takich pracowników z sali, którzy wypowiadają się na ten temat publicznie.
To prawda, mało jest osób
znajomych.
Tak. Na podcaście w obecności pracodawcy.
W obecności pracodawcy, zacznijmy od tego w ogóle.
To też, ale też mało osób jest...
Czekajcie, bo umowa mi się kończy, więc nie wiem, czy powinnam mówić. To może przejdźmy do kolejnego wątku.
Ale też niewiele osób niestety jest, umówmy się tak, zaangażowanych powiedzmy w swoją pracę, że rzeczywiście to gastro nie traktują tylko jako taki krótki przystanek.
Czy to jest komplement w moją stronę?
Być może.
Okay,
i rzeczywiście, wiesz, tym tematem się interesują i żyją, a nie tylko traktują to właśnie jako taki tam
hobby,
poboczny temat, nie? No właśnie nie, no hobby to jest dla ciebie, bym powiedział.
No w sumie rację. No dobrze, no to ja bym zaczęła od faktycznie największego zaskoczenia. Mhm. I dla mnie jest to fakt, że można się naprawdę kumplować, i to tak całkiem konkret, z kurierami, dostawcami, czyli Ubera, okay, Głodnego, Wolta, mhm, co tam jeszcze mamy? Nie, Pyszne nie. A czy Pyszne też?
Znaczy też pewnie można się z nimi kumplować,
no
spokojnie.
Wiadomo, chce się, są mordeczki na przejściach dla pieszych, przypuszczają bardzo często. Ale mam takich kilku właśnie swoich ulubionych kierowców Ubera, po prostu, których jak widzę przed knajpą, też mi się serce raduje i chce
super
się bardziej pracować.
No.
I z tego miejsca chciałabym pozdrowić pana Serhiego. On jest świetny, kocham typa. Po prostu nikt mi tak nie poprawia humoru jak on. No nikt.
Pozdro, stary.
Ej, naprawdę, więc jeżeli zastanawiacie się czasami, czy zamówić przez tego Ubera, czy nie, no to zamówcie, bo Anusz Widelet, przyjedzie Serhi i mówię wam, zrobi wam dzień.
Bosko.
Znaczy,
w ogóle też takim moim spostrzeżeniem było to niejednokrotnie, że smutnym takim dosyć, że ci kurierzy są traktowani w ogóle jak powietrze często, nie? Jakby umówmy się, że ci kolesie są bohaterami minionego roku,
no
w dużej mierze.
To bardzo niedoceniona grupa zawodowa, nie?
Bardzo niedoceniona grupa.
Zapieprzają strasznie.
Tak. I jak był moment taki, że był lockdown i rzeczywiście nikt nie chciał w ogóle z chaty wychodzić, to ci goście i te dziewczyny, bo dziewczyny też są kurierkami, pracowali rzeczywiście, no, długie godziny, pewnie się też obawiali w jakiś tam sposób, no, ale wykonywali swoją robotę i pomagali, dosłownie pomagali wszystkim, nie?
No, ale to prawda, właśnie w tym czasie tego najbardziej surowego lockdownu, to widziałam, że kilku tych takich stałych dostawców zniknęło na jakiś czas, później wrócili, ale ogólnie, jeżeli chodzi o pracę jako kurier, no to to da się odczuć po prostu jako pracownik, że oni nie są doceniani, bo chociażby kiedy wywiąże się jakaś mała chociażby konwersacja w trakcie wydawania jedzenia czy coś takiego, to oni mówią sami, że oni są zdziwieni, że jesteśmy tacy mili.
Totalnie.
Że faktycznie, że uprzedzamy, że nie wiem, będzie opóźnienie, albo że szybciej damy radę coś przygotować, albo że po prostu damy im szklankę wody w największy upał i oni dziękują, jakbym im podała, wiecie, pięciodaniowy obiad. No, więc to jest coś takiego, że to są takie małe gesty, gdzie traktujemy siebie po prostu jak ludzie. Każdy pracuje i stara się zarobić i przetrwać.
Wiadomo.
A no nie potrafimy sobie okazać takich zwyczajnych życzliwości.
Ale no to jest właśnie to, że niejednokrotnie będąc, kupując jedzenie czy odbierając jedzenie w jakiejś knajpie, wchodzą kurierzy, ani B, ani me, ani po co mi w dupę, generalnie jakby tam nie ma żadnej komunikacji między ekipą z knajpy, a kurierami, nie? I też tak jak mówisz, się spotkałem nieraz, że jak wchodzą do nas właśnie, cześć, siemanko, tam dosłownie trzy słowa wymienione powodują, że oni jakby czują się lepiej i się uśmiechną i...
No i my się czujemy lepiej.
Akcje, nie? No wiadomo. No,
kurczę, to są takie osoby, z którymi się mijamy wręcz 10 razy dziennie.
Totalnie.
I to, że chociażby, wiecie, klikamy zamówienie, że jest gotowy, widzimy, kto przyjeżdża i mamy, och, jest i on, po samym imieniu i ikonce, no, które się pojawiły. No, wiem, że no nie, to są takie małe elementy, które faktycznie jakoś tam bardziej sprawiają, że ta praca jest zabawniejsza i bardziej przyjemna.
I pamiętajmy też, że ta ekipa generalnie nie jest specjalnie dobrze wynagradzana, więc w większości apek, na pewno w Uberze, na pewno w Wolcie chyba, w sumie nie, na pewno w Uberze, ale wydaje mi się, że w innych też, jest możliwość zatipowania kuriera, więc przypuszczam, że jeśli zamawiacie sobie tam szamkę za 5 dych, czy za 100, czy za ileś i klikniecie te 2 złote, to przypuszczalnie nikomu krona z głowy nie spadnie, a jednak dla nich, biorąc pod uwagę, że tam, nie wiem, są rozliczani, w sumie nie wiem, jak są rozliczani, czy za godziny, czy per dowóz pewnie też jakoś,
per
nie?
Per dowóz, z tego co kojarzę.
To jest jakiś tam raz, że dodatek do wynagrodzenia, dwa, że po prostu czują się docenieni i lepiej, że ktoś docenia niełatwą pracę, którą wykonują, nie?
No ale zacznijmy od podstaw, po prostu bądźmy mili, mówmy cześć, dziękuję.
Uśmiechajmy się. Totalnie.
Bo to jest praca, bez której w tym roku byłoby ciężko dla większości
znaczy,
z nas.
Umówmy się, i też to jest bardzo ważne, to co zwróciłaś uwagę, że to jest praca, bez której knajpy by nie istniały generalnie w tym roku.
Prawda.
Bo jako też z punktu widzenia osoby, która prowadzi knajpy, gdyby nie było tych wszystkich, w naszym przypadku właśnie Ubera, Głodnego, Wolta, to my byśmy leżeli jak żabie, no po prostu byśmy je sprzedawali. Logistyka dowozu we własnym zakresie jest cholernie trudna, nie? I mimo, że psioczy wiele osób na firmy kurierskie i to jak dużo zabierają, no bo zabierają dużo, okej, to jednak bez nich no, nie dalibyśmy sobie pewnie rady, nie? Ale ja też mam zaskoczenie największe tegoroczne, chociaż moje jest zupełnie... To było zaskoczenie twoje, nie?
Tak, to było moje zaskoczenie.
No. Moje jest zupełnie inne. I odklejone trochę w porównaniu do twojego. Nie, Julia, nie ty jesteś moim zaskoczeniem, ja widziałem, że jesteś super.
Wiem, ale znamy się już dłużej niż rok, więc okej.
Ale mnie zaskoczyło, jak w marcu, albo nie, w lutym, polecieliśmy z Min do Oslo, na występ Rickiego Gervaisa i spędziliśmy tam dosłownie niecałą dobę, no ale musieliśmy też coś jeść i poszliśmy do Johnny Rockets, to jest taka sieciówka amerykańska chyba, z burgerami, tam z takim amerykańskim żarciem w każdym razie i za 2 burgery z frytkami zapłaciliśmy 200 tam coś złotych, przy czym no pewnie każdy z nas słyszał, że Norwegia jest drogim do życia krajem, natomiast...
Dopóki nie poszedłeś do toalety.
Natomiast ja byłem poprzednio w Norwegii no już kilkadziesiąt lat temu. Jeszcze z rodzicami, jak byłem małym dzieckiem. I rzeczywiście, i oczywiście za nic nie płaciłem wtedy. To ta różnica cen jest po prostu jakaś absurdalna w ogóle całkowicie, nie? Że hamburgery w Maku czy w jakichś tam takich sieciówkach już najbardziej typowych kosztowały po kilkadziesiąt złotych per hamburger, nie? A Johnny Rockets, który też jest nadal sieciówką i to nie jest żadne jakieś tam wybitne jedzenie, mówię, za coś, co byśmy u nas zapłacili może 5-6 dych, no tam jest to kilkukrotnie droższe, więc wow, nie? Nie polecam jedzenia w Oslo. To było moje zaskoczenie.
To chyba rozczarowanie też.
Nie, rozczarowanie mam inne.
Przepraszam. No.
Michu?
Ja mam coś, co można podpiąć pod rozczarowanie, bo koniec roku sprzyja temu, żeby oddać się takim refleksyjnym nastrojom, a ja dzięki pewnej restauracji na Kraszewskiego oddałem się nastrojom refluksyjnym. No tak, jako jako stary, wyżarty biolog molekularny, to doświadczenie z Kim Chickenem niejakim powtórzyłem trzykrotnie, czyli było wykonane w trzech powtórzeniach, tak jak się to powinno robić.
Hat-trick.
Hat-trick i tak był gastryczny hat-trick. Trzy razy. Kurde.
Ale jaki, ale czekaj, moment.
Najgorsze
zobacz
doświadczenie...
Tego, nie? To już wszystko w tym odcinku The Table Talk.
Niby się z nami zipuje teraz, nie?
No niby, nie?
No, jakby...
Ale szanujemy, wiesz, że to jest szczera znajomość.
No, ale czekaj, moment. Moment. Czy ty się zatrułeś jedzeniem?
Nie, nie zatrułem się. Dla mnie to jedzenie jest smaczne, jest atrakcyjne i je lubię, natomiast
jesteś
dla mnie
stary.
Jest absolutnie niestrawialny. Niestrawialny.
Miałeś zgagę po prostu.
To chyba gorzej niż zgagę, że
to było z tsunami. Trzy razy. Trzy różne opcje. Trzy różne opcje.
To w tym momencie dziękujemy wam wszystkim za słuchanie. Zmieniamy skład na dwuosobowy i zaraz wracamy.
Musimy tutaj tego pana szybko wyjaśnić.
Szybko wyjaśnić temat. Musimy... Nie, no ja... Dobra, okej, ja słyszałem, Michał, no bo jakby nie będziemy ściemniać. No ja słyszałem od ciebie wcześniej.
W kuluarach po prostu, no nie służy mi. Nie służy mi. Nad czym ubolewam, bo... Wiesz, że zamawiam, widzisz, że zamawiam i lubię i recenzje jakby przesyłałem ci zawsze pozytywne, bo jedzenie jest smaczne, super wygląda.
Jest świeże.
Jest świeże, lubię, ale mi po prostu nie służy i jest to oczywiście zapewne moja wina i tam konsekwencje jakiejś tam predyspozycji może...
No, myślę, że warto dodać, że Michała Pesel zaczyna się od cyfry 36, także dlatego tak. Może to być też jakiś
może powód. Jakby tam jakiś kieliszek wiśnieweczki był na koniec, to by trochę pomogło na trawienie, ale...
No to okay. Może po prostu czas wrócić do starego, dobrego Minstable.
Minstable, otóż to.
No jest na pewno lżejsze, nie? No jakby no, nie oszukujmy się, wiadomo, my kochamy kurczaki, no ale kurczaki są smażone na głębokim oleju i nie są lekko strawnym daniem, wiadomo, no taki to jest już junk, taki junk, nie? Więc jakkolwiek byśmy nie mieli dobrego kurczaka i dobrych składników i dobrze zrobionej panierki z naturalnych składników, to mimo wszystko jest smażone na głębokim oleju, no nic w Table, poza pierożkami, nie jest smażone na głębokim oleju, nie? Więc... Więc to może być to. A po KFC też masz takie jakieś tam zgagi i ten, czy nie?
Nie.
Okej. Okay. No to kij ci w oko.
Takie się urodziłem.
Takie się. No dobrze, no. Ale to jest największe co? Twoje. Bo nie powiedziałeś, no ej, ale wiesz. Ty po prostu przyszedłeś tutaj hejtować, czy...
Nie, to było... mówiłem, że to była moja końcoworoczna refluksja. Na temat gastronomii. Natomiast Kim Chisław uważam jest najlepszym...
Kolesław.
Tak.
Kimslav. Kimslav.
To jest sztuka.
Najlepszym...
odkrycie.
Odkryciem, tak, jeśli chodzi o fermentowane...
Najlepszą iteracją Kolesława.
Jest wybitnie dobry.
No to ja... Cieszę no dobra, się. Może się wybitnie nie będę wypowiadał, jakie było moje pierwsze przemyślenie. Chociaż nie, mega lubię Kimslav, naprawdę. A ja na super początku stwierdziłam, że... Nie patrz tak na mnie.
Aha, jest... gyros.
Ja stwierdziłam, że smakuje mi jak gyros. I co, na co tylko Adaś w pracy stwierdził, że ktoś mi kiedyś bardzo skrzywdził gyrosem, jeżeli mam takie skojarzenie.
Mogło tak być, no.
Nie, no, nie, żeby nie było. Uwielbiam Kimslava. Uważam, że jest sztosem. Po prostu to pierwsze wrażenie.
Tak, ale też zmieniliśmy
poznać
kimchi, bo mamy teraz
tak
swoje kimchi,
to
więc
jest
jakby...
prawda. To było bardzo dawno temu,
to
byłam
proces,
młodsza,
proces.
Nie wiedziałam mniej.
Totalnie.
Mniejsze doświadczenie, totalnie. Nie powinnam się wtedy wypowiadać.
Totalnie. No okej, dobra, to ja teraz może sobie tutaj zapodam swoje jedno naj, które mam wpisane. W kolejności mam najbardziej kasową akcję, która wydaje mi się, że była najbardziej kasową akcją. I muszę przyznać, że to było spore też zaskoczenie, bo natomiast po przemyśleniu tego jakby ma to bardzo duży biznesowy sens i chodzi mi o Ruinę Poznańską i jej akcję ze słoikami, to znaczy ze sprzedawaniem serników swoich w słoikach właśnie w całym kraju. I oni pisali o 4000 tygodniowo? Dobrze pamiętam, Michał, bo ty tam też oczywiście...
Tysiące tygodniowo, nie? Tak.
Więc to są, jakby ja oczywiście nie znam obrotów ruiny w takim standardowym okresie i nie wiem, jakie są te też obroty z jedzenia, jakie z napojów, jaki tam jest podział, natomiast to są grube dziesiątki i setki tysięcy, jeśli bierzemy pod uwagę skalę miesięczną, sprzedaży z samego, oczywiście w cudzysłowie, głupiego sernika w słoikach. Także uważam, że to był kapitalny strzał, bo oczywiście wiele knajp w tym roku postanowiło z tego typu formy sprzedaży korzystać i pakowali różne rzeczy do tych słoików, ale nie słyszałem o zbyt wielu deserach, które były sprzedawane w słoikach. A deser to jest jednak coś takiego natychmiastowego, że jak to dojdzie, to w sumie chcemy to od razu zjeść, jemy to w całości i te słoiki nie są za duże, żeby zostało na potem czy coś, tylko jakby też ich rozmiar jest taki akuratny, więc z punktu widzenia biznesowego to w ogóle nie jest strzał dziesiątka, tylko to jest taki bullseye, że...
Pod każdym względem chyba pomysł genialny, nie? Genialny. Z jednej strony wykorzystanie w trudnej sytuacji tego, co się przez lata budowało, to znaczy jakieś tam... nie wiem, renomy i...
Tak, i właśnie serników, nie? Też,
no. I tych serników. No. I w momencie tak, jak, nie wiem, no, przyszły gorsze czasy, to się okazało, że istnieje zapotrzebowanie w całej Polsce, żeby dostać sernik do domu albo do paczkomatu, nie? W sensie tak. Wyobrażam tych ludzi, którzy czekali na SMS-a z impostu.
No, totalnie.
Z łyżeczką
nie.
w ręku i od razu. Nie? Super, super. Jakby...
Tak, a i co mnie jakby tutaj poniekąd zdziwiło, to to, że nie znalazło się zaraz spore grono naśladowców tego pomysłu, bo rozmawiałem z paroma kawiarniami też w Poznaniu odnośnie chociażby dostaw przez Uber Eatsa takich serników, co też jest jakąś tam formą sprzedaży, jeśli działali, a nie tylko kawą, którą można sobie zabrać, bo u nas ta kultura chodzenia z kubkiem kawy, a szczególnie teraz, kiedy trzeba z maską na twarzy chodzić, jest jakby taka sobie, nie? A ja nieraz myślałem o tym, żeby zamówić sobie sernik właśnie taki z dostawą do domu, czy jakiś deser. Zdarzało mi się zamawiać, bo w Poznaniu można zamówić przez Ubera akurat te desery, lody.
Ale zmówisz masz chyba też boksiki można...
Tak.
Ale przez Ubera?
Przez Ubera możesz na pewno zamówić ciasta z bajgli. Mi się i Hani zdarzyło zamawiać lody z kolorowej przez Głodnego.
To przez Głodnego też zamawiałem kiedyś, tak.
Oh,
no.
Genialne.
Ale nie, no w ogóle zamawianie deserów właśnie z dostawą do chaty to jest moim zdaniem mega niewykorzystany potencjał. W wielu miejscach za granicą, jak odpalam właśnie Ubera, czy tam Pandę, czy cokolwiek, jakkolwiek, czy Graba, czy Grabhuba, czy tam jakiekolwiek lokalna apka działa, to jest deserów masa, nie? A u nas tego jest tak naprawdę cały czas niewiele. Wydaje mi się, że to byłby spoko nadal deal. Nie wiem, czemu więcej osób z tego nie korzystało. No ale jakby dzięki temu ruina to też zakładał, czy poniekąd ruina to też wykorzystała może, nie wiem. Że oni sprzedawali to też swoimi własnymi kanałami z takim wolumenem, że to w ogóle mózg staje. Dobra, Julia.
Co ja?
No w każdym razie jeszcze tylko gratulacje, no, żeby było gratulacje
no,
do ruiny.
No propsuję.
No.
Znowu ja?
Znowu ty. No jak
znowu ty?
No jak, ja już zacząłem przecież przed chwilą, drugi już powiedziałem, więc jedziesz z tym.
Najbardziej kasowe?
No.
No to nie mam takiego.
No dobrze, ale ty nie musisz mówić tego samego, tylko możesz, jeśli nie masz swojego... Znaczy to nie jest gra, nie? Ale...
No właśnie miałam takie, czy to jest gra? Czy tutaj muszę spasować?
To dobra, to ja powiedziałem słowo, które się... No nieważne.
No jakiegoś naja, no.
Naja, no dajesz swojego naja.
W sensie... najbardziej instagramowa akcja, jeżeli chodzi o gastro, czyli pamiętamy, w sensie nadal funkcjonuje hashtag wspieram gastro i hot gastro challenge. I to było w sumie spoko inicjatywa, żeby gastro wsparło siebie nawzajem, żeby rozpromować siebie nawzajem na swoich kanałach społecznościowych, czy tam przez Instagrama, Facebooka. I po prostu podhypować siebie.
Na pytanie, czy to zadziałało? Jakby ci wiesz co ci, nie?
Zadziałało. Na przykład też się dowiedziałam o paru knajpkach, które gdzieś mi mijały i słyszałam o nich i wylatywały jednym uchem. W sensie wylatywały jednym, wylatywały drugim, miała mnie trochę gdzieś. A
no,
potem
wiadomo.
Sobie gdzieś mi mignęły na tym Instagramie i stwierdziłam, ach, Anusz Widelec, to jest akurat taki czas, że można wesprzeć.
I wsparłaś?
Oczywiście. Minstable też wsparło, pamiętamy. My akurat się zostaliśmy oczywiście nominowani przez Bajk dla Króla Jana.
Też, bo byliśmy przez ramienie chyba, no.
Tak, a my akurat skierowaliśmy się na Polną do trzeciej kawy.
Mega, pozdrawiam w ogóle
No,
Pawła.
Ja uwielbiam.
Bardzo dobra kawa i...
Miła obsługa, super.
Nie no, super obsługa, bardzo...
Totalnie nasze smaki.
Totalnie nasze smaki.
To jest taki hashtag nasz, totalnie nasze smaki. Podcastu.
To nie jest nasze.
Już jest właściciel tego hashtagu. Ale... bo w sumie nie wiem, czy o tym wspominałem, że właśnie ja w czasie kawy też zjadłem sobie tą ich kanapkę z kimchi. Ichniejszego autorstwa i to już Pawłowi mówiłem, że uważam, że to jest najlepsze kimchi ręcznie robione w Polsce, które jadłem, nie licząc mojej małżonki kimchi. Ale jakby to jest inna kategoria, nie? No bo to robi lokal, a to robi nie lokal, więc było naprawdę pyszne. No. Bardzo polecam.
Te jeżyce to jednak, to jest to.
Totalnie, nie? No okej, okay, dobra. Michu?
No ja mam coś takiego pozytywnego, bo jakby przez cały rok złe rzeczy się działy w gastronomii, ale jakby taką najbardziej pozytywną rzeczą, już może tak z mojego punktu widzenia, jest to, że większość miejsc, które lubię i których właścicieli, osoby prowadzące lubię i gdzie zawsze chodziłem, nadal mogę tam chodzić. Nie wiem, mm-hmm. Piece of Cake, mm-hmm. Stragan, Inna, Zenon, Mean's Table, też się zalicza.
Ale łaha, zabiechała łaha.
Kim Chicken nie, niestety.
No. No to są miejsca, które jakoś tam sobie te wszystkie niebezpieczeństwa ogarnęły i dalej działają i mają się pewnie gorzej niż się miały przed tą erą problemów, no ale dalej istnieją, nie? Znaczy, no
a
nie,
widzisz
nie
jakiś
jest...
punkt wspólny tych miejsc?
No mhm. Pewnie tak, no.
Pewnie tak?
No pewnie tak, no.
Jaki?
Myślę, że bezwarunkowe, stuprocentowe zaangażowanie ludzi, którzy je tworzą w to, żeby dalej trwały.
Okay.
Nie, to znaczy miejsca prowadzone w, jakby no, miejsca takie, jakby to powiedzieć, wiesz o co chodzi? Że te miejsca należą do ludzi, którzy je reprezentują, którzy że tam są i robią jest... wszystko sami i to nie są...
inwestorzy, wiesz, którzy
nie
zatrudniają.
Nie ma inwestorów, nie ma jakiegoś tam kapitału, tylko kapitałem są
ci ludzie,
ich ręce, zapał do pracy, trochę może brak wyboru, przyparci do liny, gdzieś tam ze zdwojoną siłą chcieli coś robić, no i to pewnie nie przeszkadza, nie? No,
myślę, no na pewno.
Przede wszystkim dzięki temu dalej są i bardzo się z tego cieszę, bo cały czas je odwiedzam regularnie.
To prawda, no ale to jest w ogóle ciekawe zagadnienie, w sensie co pomogło, znaczy wymagałoby jakiejś na pewno głębszej analizy, nie? Ale jakieś klucze, które łączą te miejsca, którym się nie udało i te miejsca, którym się udało, bo wydaje mi się, że to jest pewnie bardziej nieco skomplikowane niż po prostu ci dobrze gotują, ci gorzej gotują,
no,
nie?
Jest.
No okej, okay, dobra. Ja mam dalej najlepszą... Okej, najlepsza wiadomość. No nie wiem, czy to była w sumie najlepsza wiadomość, ale jakby to było coś, co mnie bardzo ucieszyło, to że wreszcie dzięki w zasadzie tej pandemii, tak mi się wydaje, bo gdyby nie ona, mogłoby to się nie wydarzyć, pojawiły się kolaboracje i współpracy pomiędzy knajpami.
Hej, ja to miałam wypisane, przestań ściągać.
Ja też.
No i bęk. No i się bardzo cieszę, bo to znaczy, że dla wielu osób to była jakby ważna rzecz, nie? Że nie jest tak, że każdy sobie rzepkę skrobie, tylko rzeczywiście okazało się, że te synergie dają więcej przy 1 plus 1 więcej niż 2 często i można zupełnie nowe rzeczy jakieś poznać i mieć nowe możliwości, które nie miałyby pewnie sensu jako osobne formaty czy projekty, ale miały sens jako taką właśnie tymczasowa współpraca, która była pewnie często, mówmy się, wartością dodaną większą dla klientów niż dla knajp, nie? Bo na tym jakby kokosów się często nie robi. No ale jest fajne po prostu. No i to można, jeśli się to robi zajawki, no to tym bardziej super. Tutaj pamiętam, że taka dłuższa współpraca była innej z Zenonem, nie? Z tymi kanapkami.
Tak, nadal jest.
Nieskromnie powiem, że my też współpracowaliśmy z kilkoma miejscami, z Autentykiem,
tak,
z bajglami,
tak.
Super akcje, bardzo jakby do dzisiaj, szczególnie desery są, ale bajgle też, tak naprawdę jest parę osób, które wspomina.
No chociażby dzisiaj miałam pytanie po raz kolejny.
O co?
Właśnie o to, czy nadal można dostać te bajgle. No ja mówię, proszę pana, to było bardzo dawno temu i niestety już
to nie.
To
nie ten lockdown.
To nie ten lockdown.
to już
został tak. nam ostatni.
Gdzieś tam zamrażarce, co? No. Ale no nadal są ludzie, którzy się pytają.
No nie, no to,
to
są
tak
super.
Całkiem często.
A w ogóle już turboepicką akcją, chociaż wiadomo, że to był taki bardziej PR-owy stand, ale jakby szapoba dla działu PR Burger Kinga było to, kiedy oni kilka takich akcji mieli, że najbardziej chyba zapadła w pamięć tak, gdzie oni pisali, że spoko, jakby wiecie, przyjdźcie do nas, ale przyjdźcie też do tych i przyjdźcie do Maca i przyjdźcie do KFC i przyjdźcie do tych wszystkich innych lokalnych knajp, bo wszyscy wymagają waszego wsparcia. I nie musicie zjeść Whoppera, tylko możecie Big Maca, czy tam Grandera, czy tam ten, nie? Mimo że wiadomo, że na co dzień jakby te firmy ze sobą konkurują, to jakby tutaj takie elementy współpracy, czy jakiegoś tam zaczepiania się pojawiły, których nie było wcześniej. Także to było spoko. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze jakieś fajne współprace z tego roku? Coś wam zapadło w pamięć? Aha.
No to tyle.
No dobra.
Ty macie.
Dobra, dobra. Michał?
Jeszcze jakieś na ja?
No dajesz, Nike. Dzisiaj masz Adidasy akurat na nogach.
No ja jestem dzisiaj team.
Michał jest Adidas. Naszym sneakerheadem i dzisiaj mamy kolaborację Adidasa z japońskim Human Made na bucie Superstar. Super obuwie.
Mówiłem już, po czym się najgorzej czułem w tym roku.
Najgorzej jeszcze nie. Najgorzej jeszcze nie.
No ja mam, tak się zastanawiałem nad taką jakby najdziwniejszą akcją tegoroczną. To znaczy najdziwniejszą w sensie tego, że nie wiem, co o niej myśleć do końca.
Okay.
I miałem takie dwie. Myślałem, że nic tego nie przebije, bo przyszła do mnie do Wine Love taka no, starsza pani, ponad 80-letnia, wow, z tobołami i zapytała się, czy mogę ją przenocować i czy to jest, czy tu są siostry miłosierdzia, bo ona to jakby przyszła na to. Ale to zostało przebite. Akcjami z jednej strony no trochę tym artykułem na e-Poznań o podziemiu gastronomicznym w Poznaniu.
Okej.
I
było głośno.
Jakby po lekturze komentarzy do tego artykułu, który był, no to tam się włos na głowie jeżył.
Wylało się.
I z drugiej, no właśnie nie wiem do końca, nie potrafię tego ocenić, bo wiadomo, że no każdy w tych ciężkich czasach próbuje sobie radzić jak może. I daleki jestem od potępiania gastronomicznego podziemia tak z automatu. Mm-hmm. Natomiast po lekturze tych komentarzy, które generalnie były w takim tonie, za przeproszeniem, jebania systemu.
Nie no, tam były generalnie, pojawiały się groźby karalne już pod adresem tak, autorów tak, tego tak. tekstu. Nie?
Właśnie ten taki dysonans między z jednej strony schodzeniem do podziemia i jakby autowaniem się z tego normalnego systemu, nie wiem, płacenia podatków i fiskalizowania sprzedaży i tak dalej, a z drugiej strony i to też jakby no to nie jest miejsce może, żeby podać przykłady, ale z drugiej strony wyciąganie ręki do państwa po pomoc i z trzeciej strony jeszcze organizowanie, wiadomo, no tych takich też trudno to ocenić, zrzutek szukania wsparcia wśród społeczeństwa i tak, więc to jest jakby taki jakiś węzeł gordyjski, którego nie potrafię totalnie rozplątać, nie?
Znaczy, jeśli chodzi o zrzutki, to myślę, że dwa dni temu pojawiła się, czy trzy dni temu, zrzutka dla gościa, który ma 17 apartamentów w Warszawie. Znaczy, nie wiadomo w sumie, czy one są jego, czy on wziął je na długoterminowy najem, żeby robić short-term najem. Ale to jakby przykryło wszystkie inne zrzutki, chociaż ja tego nie oceniam jakby, bo to nie jest taka prosta sprawa, nie? Ale z tymi problemami, o których ty mówisz, z tym tekstem też się jakby zgadzam, bo jest to węzeł gordyjski, nie? Szczególnie jeśli chodzi o te knajpy, które rzeczywiście pozwalają na kolację i na eat-in, że tak powiem, dla gości gdzieś tam schowanych za ciężkimi kotarami i tak dalej. I myślę, że nie ma jednej jakby dobrej odpowiedzi w pełni potępiającej albo w pełni pochwalającej, bo też na to składa się tyle różnych segmentów, że...
Tak, no i to jest też rzecz o tyle dziwna, że rok temu nikt takich dylematów nie miał.
Nie.
To rzeczywistość zmusiła ludzi do takich, a nie innych działań i jest to właśnie...
Wiesz, no jakby rok temu jeszcze dla mnie sytuacja, czy pod tym względem ta sytuacja jest cały czas dla mnie jasna, to znaczy jebanie systemu pod kątem niepłacenia podatków, braku fiskalizacji, niepłacenia ZUS-u i tak dalej uważam za po prostu słabe i nieuczciwe i ono nie jest okej. I z początku też tak myślałem o...
Tym bardziej, jeśli potem się wobec tego systemu ma jakieś oczekiwania.
Jasne. I z początku też tak myślałem o tym jedzeniu w knajpach, ale potem, wiesz, też tak pomyślałem, że no dobra, ale w sumie być może niektóre knajpy są, otwierają się po ciemku, jakby bez świateł, ale pewnie fiskalizują, no bo pewnie też są takie, które jakby uczciwie pewnie działają tak, za płaszczykiem tak. Tych. No jest to wielowątkowy jakby i trudny temat, nie? Rzeczywiście. Więc to jest największy co? Confuse.
To jest
twój.
Tak, to jest tak. Fusion confusion.
No. Okej. Julka?
No, ale teraz mam. Mi się przypomniało, że mam najfajniejsze tipy tego roku. I uwaga, mam dwa takie.
Wow.
Słuchajcie.
Super.
Pierwszy to był jakoś z lutego. Jak jeszcze luty? Luty jeszcze byliśmy otwarci, to był styczeń.
Cały czas byliśmy otwarci.
Lutym, tak. W sensie.
Aha, dla gości.
Tak.
Luty.
To luty jeszcze tak.
No, tak.
To było takie małżeństwo z dwoma córeczkami, były ekstra, trochę się nudziły, więc wyciągnęłam jakieś tam pisaczki, karteczki. Wiecie, bo ja dzisiaj stwierdziłam, że tak naprawdę w Minsie jestem od animacji czasu wolnego gości, a nie od pracy na sali.
Totalnie.
Ale mówię to przy szefie, no trochę przypał, ale okej.
Ale to jest bardzo, znaczy jakby chodzi o to, żeby nasi goście czuli się dobrze.
Tak, to jest... dokładnie, ale stwierdziłam, że animacja czasu wolnego to jest idealne sformułowanie. W każdym razie mega się zasipowałam z tymi dziewczynkami, były mega spoko. Rodzice płacą rachunek i ta dziewczynka do mnie podchodzi, ta starsza, to dla pani. I tam był rysunek mnie z podpisem, pani jest super. No po prostu prawie się rozryczałam wtedy na tej sali, tak się wzruszyłam.
Ekstra.
No to było cudowne. No, naprawdę, jakby to był jeden z takich momentów, że miałam, kurczę, no jest fajnie, jednak... No. Faktycznie ktoś docenia to, co robię na tej sali, a nie tylko patrzy na jedzenie i ma mnie gdzieś. A drugi najfajniejszy tip, to dostałam dwa dni temu od starszej, mega uroczej pani, koranki, by the way, która przyszła po jedzenie, po odbiór i wręcza mi kwiaty, bo kupowałam dużo dla siebie, pomyślałam od razu o tobie i jestem tutaj pierwszy raz, ale tak mi pomogłaś, jesteś taka super i że nawet, to jest mało prawdopodobne, a nawet jak mi nie będzie smakowało, to wrócę tu dla ciebie. No i był drugi moment, kiedy myślałam sobie, ja pitole, że ja się chyba znowu rozryczę na tej sali, naprawdę. I to są faktycznie, to są naprawdę takie momenty, gdzie mam, wow, jakby faktycznie w Polsce...
Ja się zaraz rozryczę słuchając tego w ogóle.
Przestań, że ja jestem, czy żyję przynajmniej w przekonaniu, że w Polsce kultura tipowania nie do końca jeszcze, powiedzmy, że jest. Że no ludzie no, nie patrzą no. na to, nie zwracają na to uwagi.
To prawda.
I później dostaję tego typu napiwki i mam, ja mam w pompie resztę, naprawdę. To są takie, które będę pamiętała naprawdę no. długo.
Nie no, ludzie są super ogólnie, nie? Mówmy się, że jak najczęściej jest tak, że jak okażemy dużo dobrego, to potem po
faktycznie
prostu są super,
dobro
nie?
wraca, no. no. Aż mi się tak cieplutko zrobiło, jak sobie przypomniałam o tych sytuacjach.
No, fajne.
No. Jak tam wasze tipy? Kwiatki dostajecie? Ej, ale wiecie, jak sobie później pomyślałam, że jedyne kwiatki, jakie dostaję, to od klientów.
No widzisz, a jedynych kumpli, których mam, to są ci, którym płacę za pracę, więc...
Już przerabiamy to ponad rok, Jakub, nadal jesteś
totalnie.
Przy... Nadal cię to boli.
Totalnie, nie? No, okej.
Chciałem być przestani płacić, ale nie idziemy tą drogą.
Dobra, ja mam tutaj, co my tu jeszcze mamy? Michał już nic nie ma. Dobrze, no to ja wobec tego jadę ze swoimi. O trendzie nie będę mówił, bo to jest jakby oczywiste, że największym trendem było to, że żarło się na wynos po prostu i jakby i tyle, no bo
ja
to,
nie zauważyłem.
To jakby nie było innej opcji, więc tu nie ma o czym gadać. Najpopularniejszym żarciem według mnie i na bazie obserwacji z ostatniego miesiąca są jednak nie serniki, ale kiszonki. Wszyscy zaczęli robić kiszonki, a szczególnie kimchi. Jest tego cała masa i knajpy zajmujące się totalnie nie kuchnią koreańską, jakby totalnie czymś innym, wszyscy robią kimchi. No okej, okay, no.
Go with the flow, no.
Jeszcze jesteśmy przed etapem, że wszyscy będą piekli chleby.
Ja, to już było.
To już było.
To już było.
Ja myślę, że to już było,
to już nie,
nie
ten lockdown.
No, to już nie ten lockdown, stary, to już był lockdown temu. Także, aczkolwiek muszę przyznać, to już w ogóle zupełnie na jakiś tam side note, że z racji tego, że o czym mówiliśmy na poprzednim odcinku, zamknęła się mąka, woda, sól, już się otworzyła z powrotem na szczęście. Ale mieliśmy taki deficyt chleba, że moja małżonka zaczęła piec chleb.
A mi mówiła coś, faktycznie.
I w ogóle super, więc to był najlepszy chleb. Jeśli chodzi o naje, to był najlepszy chleb, jaki jadłem.
Chleb
tostowy mojej żony był pyszny. Dobra. Jeszcze, trudno, jak już jedziemy, znaczy możemy pojechać też czymś negatywnym dla odmiany. Największe rozczarowanie tego roku. I dobre 3 minuty się nad tym zastanawiałem, ale na szczęście nie jest ono tutaj lokalnie nigdzie, więc nikogo nie urażę, ale miałem tę przyjemność, żeby spędzić część stycznia tego roku w Singapurze, który kocham z wielu powodów, a między innymi z tego, że tam można jeść naprawdę przepyszne jedzenie. I wybrałem się do Kondziki Hototogisu, to jest taka ramenia, która w Tokio ma gwiazdkę Michelina i mają od 3 lat, jeśli się nie mylę, była jedna w 2018, 2019 i 2020. I w tej wersji tokijskiej akurat nie miałem kiedy się tam dopchać, ale w Singapurze oni otworzyli 1-2 jakoś tak swoje też lokale. Zakładam, że na tych samych przepisach i pewnie składnikach, więc poszedłem na swój pierwszy gwiazdkowy ramen i zjadłem truflowy shio ramen i muszę przyznać, że to było takie jakby totalny mech. To jakby oczekiwania. Ja generalnie nie jestem gwiazdkowym jakimś tam poszukiwaczem, więc w przeciwieństwie do, nie wiem, chociażby mojej małżonki, nie miałem specjalnie okazji, żeby jeść gwiazdkowego żarcia, ale więc takie moje pierwsze albo jedno z pierwszych spotkań właśnie z Michelinem i tą gwiazdką pod postacią tego ramenu było po prostu turbo słabe, nie? W sensie, no to był zwykły, przeciętny ramen i to nie było ani w żaden sposób jakoś tam wybitne, ani super smakowo dobre, ani fakturowo, ani pod kątem tego, jak to było podane, ani pod kątem ambientu całego knajpy, bo to było w podziemiach centrum, jednego z centrów handlowych w Singapurze i to było takie tam, takie sobie. Więc rozczarowaniem moim było to, że można mieć właśnie tę gwiazdkę Michelina i serwować w sumie takie sobie przeciętne jedzenie. Mieliście jakieś rozczarowania?
Mhm.
Poza mną?
Nie chciałam, ty to powiedziałeś.
Okej.
Okay. No, ale mam kolejne z perspektywy pracownika i chodzi, no nie wiem w sumie, czy chcę to mówić, ale po prostu rozczarowała mnie większość klientów. Na początku.
No czekaj, przed chwilą mówiłaś co innego.
Ale wiem, ale słuchaj, bo to jest taka mała rzecz, która po prostu jakby na początku naszego spotkania, powiedzmy, w knajpie, w momencie, kiedy już otworzyliśmy po tym lockdownie i mogliśmy przyjmować gości w środku. W tablu.
No.
To mieliśmy ten nasz słynny złoty sznur.
Był złoty sznur.
Była tabliczka.
Taki PIMP sznur i była tabliczka wystawiona również.
Mieliśmy selekcję po prostu.
Totalnie, to był Berkheim na Jeżycach.
O, tak.
I był wystawiony płyn do dezynfekcji rąk, tak. Nad którym była wystawiona tabliczka z napisem w języku polskim i w języku angielskim.
I ona była no po prostu na widoku. Ona była na samym
środku.
Na samym środku.
Tak.
I już nie szło się bardziej na środek dać tej tabliczki, a wielokrotnie już próbowaliśmy.
Mhm.
I było po prostu napisane, pierwsze zdanie, poczekaj, aż podejdzie ktoś z ekipy. Takie wiecie, poczekaj przed sznurem, ktoś do ciebie podejdzie, usadzi cię, bla, bla, bla.
Pewnie proszę tam też było.
No był, tak, oczywiście, jakby to mówię w wielkim skrócie, Jakubie, ale no. Wiesz, o co mi chodzi.
No.
I sztukę po prostu panowania nad takimi już po prostu czasami, no bo ile razy można powtarzać to samo, że cześć, Siemka, dzień dobry, zaraz podejdziemy, prosimy poczekać przed, mamy rezerwację, czy coś takiego.
Mhm.
Ja w pewnym momencie zaczęłam wątpić, czy tam naprawdę jest po prostu to napisane po polsku i ja wiem, no, że wiadomo, no, taka praca, ale czasami już po prostu, no nie szło.
Robiło ci się słabo.
Zrobiło mi się słabo i ten już trzeci Red Bull nawet nie pomagał.
No ale wiesz, tak to jest.
Ja wiem, z jednej strony tak, no, taka praca,
znaczy,
tak to jest.
Wiesz, taka praca jak praca, my nie jesteśmy generalnie, też mi się wydaje, jako społeczeństwo tego typu karnym społeczeństwem, jak, nie wiem, chociażby w Japonii, gdzie jak wystawisz kartkę, jak jest, nie wiem, ustawiona kolejka osób do zakupu iPhone'a czy czegokolwiek innego.
Nie, proszę kucać, to wszyscy kucają.
Tak, ale też jak jest na końcu osoba stojąca z tabliczką, tu jest koniec kolejki, to każdy karnie stanie po prostu na końcu tej kolejki, będzie stawał dalej i jakby wie, stosują się do tych takich poleceń graficznych czy werbalnych, czy jakkolwiek. I może dlatego właśnie, że mamy taki rebel, wiesz, we krwi, to...
O, okej, okay, dobra, nie patrzyłam na to z tej strony.
To może trzeba było napisać dalej, właśnie. To wszyscy by zaczęli.
Ale jak?
Ale jak? No ale właśnie. I byłyby pytania wtedy, no.
Być może. Okay. Ale to niby jest tak, niby nic. ale w większych dawkach to już...
No to bardzo serdecznie prosimy we wszelakich przybytkach, do których się udajecie.
Czytaj.
I udajemy.
Udajemy. Zwracajmy uwagę na komunikaty.
Na komunikaty.
Bo one są żeby ułatwić każdemu z nas tę przygodę.
I w tym przypadku, akurat w tym roku, były one po to, żeby było bezpieczniej. To też jest jakby nie bez znaczenia, nie?
No bo też faktycznie właśnie przez to, że my tak zwracaliśmy na tą aż taką uwagę i zwracaliśmy tę uwagę właśnie gościom naszym, w ogóle jaka składnia, żeby, bo były to procedury, których my się musieliśmy trzymać i z których też byliśmy w jakiś tam sposób rozliczani.
I wpadł sanepid też na kontrolę.
Dokładnie. I to nie chodziło o to, że o, tak jest nasze widzimisię. Oczywiście wszyscy chcieliby mieć otwarte knajpy i żeby było tak, jak jest.
Tak jak było w 2019 i będzie
tak, jak
przyszło
było rok
może.
Temu. Miejmy nadzieję, że będzie już niedługo.
No.
I to nie było dla naszej rozrywki. Tylko no niestety takie były wymagania.
Jasne.
Bardzo niestety.
Dobra, ja mam jeszcze tak. Ja mam największego wygrywa i największego przegrywa. I w zasadzie to są rzeczy z jednej kategorii, bo największym wygrywem uważam tego roku są wszystkie apki, które dostarczają jedzenie.
Mhm.
Dla nich to jakby są na tej samej linii co Bezos z Amazonem i jakby super na pewno im to wyszło. Największym przegrywem z kolei są apki, które oferują jedzenie w knajpie, bo takie też są, że jakby bukujesz sobie miejsce w knajpie, żeby tam
to
zjeść.
To tak.
I jest takich trochę. Powstało, do nas też jakby przychodziły z jakimiś ofertami, no i ja nie wiem, czy jakakolwiek z nich zrobiła jakikolwiek pivot, żeby jakby to miał sens, no nie wiem, może z jakimś odbiorem, ale jakby nie słyszałem, żeby to gdziekolwiek wypłynęło, nie? Każdy korzystał jednak z tych do dostaw, a nie korzystał nikt z tych apek, które oferowały jedzenie gdzieś tam, czy odbiory na miejscu, więc im to nie pykło za bardzo. Tak, no dobra.
To co, na zakończenie jeszcze, żeby pozytywnie zakończyć, największa nadzieja na przyszły rok?
Największa nadzieja na przyszły rok? No ja mam nadzieję taką, że mimo wszystko po przyjęciu, no przynajmniej tej drugiej dawki szczepionki, jednak 5G mi zacznie lepiej odbierać w domu, nie?
Ale poproś o, taki na tym memie, poproś o chip Apple'a, żebyś był kompatybilny z telefonem.
No, to Intel, Pentium, trójkę wsadzają do tych polskich szczepionek. To tam,
tak?
No.
Shit. No, no dobrze, że nie Commodore'ca, no ale jakby... Okej, okay. No dobra, no to pewnie. Julia, jaką masz nadzieję na przyszły rok? Największą?
Moja największa gastro nadzieja to, żeby spotkać wszystkich stałych klientów Minsa, największe mordeczki, żebyśmy się w końcu
właśnie,
spotkali
super.
Przy tym wspólnym stole i żebyśmy posłuchali sobie tej playki oficjalnej Minstable i wszyscy pobujali równo główkami, tak, totalnie. Nie
wiecie.
Ej, dzisiaj miałam ciężką zmianę w Minsie, okej? Okay? Proszę mi wybaczyć.
Spoko.
Żeby było jak dawniej, nie? Żeby były... Wiadomo, no jakby najbardziej brakuje we wszystkich takich miejscach ludzi, nie? No bo to ten
to prawda.
Kontakt przez... No jego nie ma, no bo zamawiasz jedzenie przez kuriera, nie masz jakby nie ma tego...
Nie powiesz kurierowi, chociaż nam się zdarzało powiedzieć, proszę pozdrowić szefa kuchni.
O,
nie?
To miłe. Miłe. No. ale restauracja też jest czymś więcej niż tylko miejscem, gdzie się, no
totalnie,
o tym wydaje tylko jedzenie, nie? Więc żeby restauracja była restauracją, potrzebni są ludzie w środku, nie? Więc
ja się zgadzam.
Największa nadzieja jest taka, że jak najszybciej wrócimy do tego, co było wcześniej.
Tak. A ja się zgadzam z wami w 100% i chciałbym jeszcze dodać swoją malutką, egoistyczną nadzieję, znaczy nadzieję albo takie marzenie, że pan Robert Makłowicz zaszczyci nas swoją obecnością.
Tak, w sensie jestem lekko zła na pana Makłowicza. Nie.
Pan Robert może być w dowolnym stroju.
Tak.
Ja bym najbardziej chciała, żeby przyszedł z pieskiem i koperkiem, ale o mój Boże, właśnie widzę po waszych spojrzeniach, że nie wiecie, o co chodzi. Później wam pokażę filmik. W każdym razie jestem lekko obrażona na pana Makłowicza, tak leciutko, bo był już na Jeżycach i się u nas nie pojawił.
No nie pojawił się, no.
Jednakże wierzę, że będzie chciał mi to jakoś wynagrodzić i w końcu się pojawi na K14.
Totalnie,
panie Robercie,
czekamy
ja
na pana.
Czekam.
Bardzo. Nie musi pan w ogóle nic wrzucać, my po prostu chcemy, żeby pan ogrzał, żeby pan przyszedł nas ogrzać swoim ciepłem. Dobra, to tyle w 12 i ostatnim w tym roku odcinku The Table Talk. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie wszystkich dotychczasowych audycji i serdecznie zapraszamy was na te w roku kolejnym. Myślę, że to jest też dobra okazja, żeby życzyć wszystkim, nie wiem, czy szczęśliwego nowego roku w tym życzymy, czy zdrowego nowego roku, czy czy szybkiej dostępności szczepionek, czy tam co kto sobie, żebyśmy szybko wrócili w każdym razie do normalności i mogli się spotkać przy stole razem. No dobra, no to dzięki bardzo, trzymajcie się wobec tego i do usłyszenia, na razie, cześć.
Siema, cześć.